Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
I wracamy do studia Radia Wnet i czeka na łączach Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed sekundą opuścił nasze studio pan minister Henryk Kowalczyk. Prawo i Sprawiedliwość zbiera pieniądze na kampanię prezydencką, a sam poseł i skarbnik Prawa i Sprawiedliwości no mówi, to mogą być trudne wybory, może być wariant rumuński. W jakim momencie nasza demokracja znalazła się trochę po roku rządów Donalda Tuska i na początku kampanii prezydenckiej?
No, chyba nie powiem nic bardzo odkrywczego, jeśli stwierdzę, że w trudnym momencie. W zasadzie możemy powiedzieć w stanie przedzawałowym chyba, tak?
To ale w najtrudniejszym. No, obserwuję pan redaktor od 30 lat scenę polityczną III Rzeczpospolitej. Miała swoje zwroty, upadki, trudności, kłopoty. To jest największy kłopot od transformacji?
To znaczy, w tym sensie największy wydaje mi się, że wszystkie możliwe bezpieczniki z naszego systemu zostały usunięte. Tak bym to powiedział. To, co to oznacza? To oznacza, że nie ma w zasadzie ani jednej instytucji państwowej poza siłą, która obecnie jest reprezentowana przez większość sejmową, do której można by się było odwołać i uznać, że ona jest respektowana i akceptowana przez obecnie rządzących. No w zasadzie tak, Sąd Najwyższy nie, Trybunał Konstytucyjny nie. Prokuratura została przejęta w sposób sprzeczny z prawem, co wydaje mi się nie budzi żadnych specjalnych wątpliwości. W związku z tym działa wyłącznie na zlecenie polityczne i co więcej, nie tylko, że ona działa na zlecenie polityczne, ale jeszcze rządzący się tym chwalą. No, przypomnę że całą debatę na temat na przykład, jaka miała miejsce w Polsce, skoro już tak porównujemy, przed rokiem 2015, gdzie krytyka ze strony teraz rządzących, czyli Platformy Obywatelskiej, była taka, że nie możemy łączyć funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, bo to będzie oznaczało na przykład upolitycznienie pewnych spraw. No teraz, to znaczy w Polsce roku 2024-2025, rządzący nawet się nie wstydzą mówić publicznie o tym. Premier Tusk kilka razy to powiedział. O jakich o celach politycznych, które są realizowane przez prokuraturę. No na przykład mają dopaść tego lub innego posła opozycji, czyli PiS-u. Mają zająć się tą lub inną instytucją, którą zawiatował PiS. No to jest cel polityczny, czyli celem jednoznacznie rządzący deklarują, że instytucje państwowe wykorzystywane są do tego, żeby zwalczać opozycję, ewentualnie inne instytucje związane z obecną opozycją. To nie przypomina w żadnym wypadku jakkolwiek rozumianej demokracji, gdzie, jak wiadomo, opozycja powinna cieszyć się właśnie ze względu na to, że nie dysponuje władzą wykonawczą, prawda, jest z natury słabsza. No więc jeśli jeszcze przeciwko niej wykorzystuje się całą siłę państwa, to mamy zaprzeczenie działania systemu demokratycznego, a nie, że tak powiem, jego podtrzymanie. I w tym sensie tak daleko idąca, no bo nie ma co ukrywać oczywiście, że w przeszłości też zdarzały się nadużycia, tak bym to powiedział. Ale teraz nadużycie stało się systemem. To jest różnica, bo czym innym jest sytuacja, kiedy ktoś zbyt zaangażowany albo w jakiejś ferworze walki posuwa się za daleko, a potem zostaje skarcony, odrzucony się z tego, wycofuje i takie rzeczy to jest, jakby to powiedzieć, no taka, no, no, taka codzienność demokratyczna. A czym innym jest sytuacja, kiedy mamy do czynienia z instytucjonalizacją nadużycia i uznania, że nadużycie jest formą sprawowania, systemową formą sprawowania władzy. I zresztą ostatnia rzecz, bo już pana redaktora dopuszczę do głosu, ale ostatnia rzecz, która wydaje mi się najważna. Warto zauważyć nowy język, który pojawił się wśród publicystów wspierających obecną władzę, a mianowicie coraz częściej oni mówią o przejściowym systemie nadzwyczajnym albo przejściowym systemie wyjątkowym. Czyli nawet ci, którzy wspierają obecny rząd, mają trudność, żeby powiedzieć, ot, wszystko działa zgodnie z prawem i z regułami, muszą znajdywać nowe formuły językowe, żeby opisać to nowe zjawisko. A ta nowość przejawia się właśnie w tymczasowości, przejściowości i wyjątkowości. No to jest to coś całkowicie nowego.
To pytanie, jaki będzie krok dalszy? Przed godziną ósmą naszym gościem był Maciej Kożuszek z Gazety Polskiej, który mówił, że elity liberalno-lewicowe w Stanach poddały się Trumpowi, że jak Donald Trump, jak sam to opisuje, wchodzi do zupełnie innych stanów i nagle wszyscy go lubią, tak? Że nie ma kłopotu, nikt go nie bojkotuje, salon, czerwony dywan przed nim roztacza, więc tam jest jakieś wycofanie się albo próba dogadania się z tym, który system kontestował, a w Polsce mówi się o demokracji walczącej, mówi się być może w ogóle o tym, że demokracja jako taka się skończyła, bo i takie głosy można zanim ofie usłyszeć, że w czasach, kiedy jest X, jest TikTok, jest Facebook, Instagram, to już nie może być demokracji, trzeba ją jakoś przebudować.
No tak, no to oczywiście no, można sobie wyobrażać na różne sposoby przebudowę demokracji, ale na razie to my zmierzamy nie w stronę żadnej przebudowy. No, co oznaczałoby przebudowę? No, przebudowa oznaczałaby, że mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie uzyskują więcej praw albo że wyraźniej wyrażają swoją wolę. Rozumiem, że tak byśmy mówili o większej demokratyzacji. No to ta demokratyzacja wyraziła się chociażby w wyborze Trumpa, który wygrał przeciwko dominującym mediom, mainstreamowym mediom, przeciwko rzeczywiście tym elitom władzy związanym z Partią Demokratyczną, które za wszelką cenę próbowały go utopić, nie pozwolić mu na start, na zwycięstwo i tak dalej, używając środków, które do złudzenia przypominają to, co my tutaj obserwujemy, bo tutaj te działania Donalda Tuska moim zdaniem wzorowane są w dużym stopniu na tym, co robił Joe Biden w stosunku do Donalda Trumpa. No, tam używano FBI, tam używano prokuratorów i tam używano również sędzi czy władzy sądowniczej, żeby za wszelką cenę powstrzymać dojście Trumpa do władzy. Oczywiście jest to inny system, nie ma takiej zwierzchności bezpośredniej między rządem federalnym a prawda, prokuratorami, bo prokuratorzy są wybierani, sędziowie są wybierani i tak dalej, i tak dalej. Ale nie musi być jedna centralna władza, która tym wszystkim dysponuje i rozprowadza te sprawy. Wystarczy, że ludzie są skupieni wokół pewnej wspólnej idei, a tą ideą było powstrzymanie Trumpa i stosowano w związku z tym te środki. Mała uwaga, ja nie uważam, że mamy do czynienia, że możemy już przesądzić, że ten amerykański deep state, demokratyczny deep state się poddał. I rzeczywiście wykonywane są gesty i posunięcia, które mogłyby na to wskazywać, ale moim zdaniem są również całkowicie inne gesty i posunięcia. No chociażby najważniejsze decyzje, bo to było i jest przedmiotem sporu między demokratami a republikanami, chociażby dotyczące jak prowadzić wojnę na Ukrainie. Łatwo zauważyć, że ostatnie decyzje podjęte jeszcze za urzędowania Joe Bidena z pewnością nie odpowiadają temu, co mówił i co mówi Donald Trump. No wystarczy przeczytać wywiad w tygodniku, w magazynie Time, w którym to Trump nazywa decyzję Bidena szaleństwem. Więc to nie jest tak, że on się, że tak powiem, spijają sobie teraz z dzióbków i się kochają, prawda? Myślę, że raczej mamy do czynienia z takim wyczekiwaniem i czekaniem na jakieś potknięcie i na skok do gardła. Nie wierzę w to, żeby po prostu tutaj nastąpiło pogodzenie. A przenosząc to na sprawy polskie, no to mamy dokładnie ten sam system. Czyli tak, jest użyta władza sądownicza, jest użyta, jak wspomniałem, prokuratura, są użyte inne instrumenty państwowe. No po co? Po to, żeby zaatakować przedstawicieli opozycji, którzy mogą odzyskać władzę.
To jest podobnie, tylko parę lat wcześniej, bo Donalda Trumpa też próbowano wykończyć, tylko on wykończyć się nie da.
Bardzo, ale mechanizm jest bardzo podobny, z różnicą taką, że Stany Zjednoczone są państwem znacznie bardziej, jakby to powiedzieć, no, wolnościowym, w tym sensie, jak mówię, że wszystkie urzędy istotne są obieralne i dlatego to nie jest tak jak w Polsce, że premier, załóżmy, i może sobie tutaj, tak jak teraz, kontrolować za pośrednictwem ministra sprawiedliwości i prokuratury i sądownictwo de facto, co pan Bodnar się przecież chwali, że dokładnie to robi. A nawet to jest też swoisty paradoks w sytuacji, kiedy obecna władza narusza te reguły, o których wcześniej mówiła i uderza w instytucje, których autorytet uznawała, jak Komisja Wenecka, no to co widzimy? Widzimy po prostu, że oni nagle stwierdzili, że mimo, że Komisja Wenecka mówi o tym, że należy publikować orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i że sędziowie sędziowie Trybunału są nieusuwalni, no to obecna władza nadal nie publikuje tych orzeczeń i nadal twierdzi, że trzeba odwołać albo pozbyć się tych sędziów. Czyli z czym mamy do czynienia? Mamy do czynienia z nagą arbitralną siłą i kompletnym lekceważeniem wszystkich tych zewnętrznych reguł, bo bardzo to jest podobne do tego, jak działano w stosunku przeciwko Donaldowi Trumpowi. No i na pytanie oczywiście, co to oznacza dalej? Dalej to oznacza tyle, i to jest największe niebezpieczeństwo, że jeśli system demokratyczny nie działa, to znaczy jeśli powołane do niego instytucje nie są się w stanie zrównoważyć, no, nie, krótko mówiąc, nie występuje pewnego rodzaju równowaga władz między rządzącymi a opozycją i nie ma cywilizowanych kanałów, gdzie te różnice mogłyby się przejawiać. No, teatralizacja demokracji, prawda? Różnego rodzaju starcia, które można obserwować w Sejmie albo w telewizjach. Ale jeśli, że tak powiem, ci, którzy nie są reprezentowani przez władzę, tracą wiarę w to, że mogą odzyskać władzę, no bo władza obecna używa metod, że tak powiem, niedemokratycznych i uniemożliwiających wymianę elit, to co się wtedy zaczyna dziać? Zaczyna się kumulować sprzeciw i wrogość do takiej władzy i wtedy ten sprzeciw wyraża się nie metodami cywilizacyjnymi i pokojowymi, demokratycznymi, tylko ulicą, prawda? No to można zaobserwować w różnych systemach autorytarnych, kiedy ludzie już nie mogą się pozbyć tego, który rządzi, wychodzą wtedy na ulicę i teraz od tego, ilu tych ludzi jest, jaka jest skala protestu, zależy, czy dana władza przetrwa, czy nie, ale wtedy dokonuje się gwałtowne obalenie tej władzy.
O tym mówił w roku 16 lub 17 były prezes, zresztą zmianowania PiSu Trybunału Konstytucyjnego, pan Rzepliński, nie, pan... już w tej chwili nazwiska sobie nie przypomnę, który mówił, że tylko naga siła się liczy, że liczy się tylko to, ile ludzi wyjdzie na ulicę.
Tak, no tylko, że tutaj moim zdaniem paradoks tego, co mówił pan Rzepliński, czy ci zwolennicy poprzedniej opozycji, polegało na tym, że PiS przy wszystkich moich zastrzeżeniach do ich rządów rządził w sposób legalny. Mieliśmy do czynienia z pewnym, tak mi często, czasem naginaniem prawa,
to ale był nie... Jerzy Stępień, to był cytat z Jerzego Stępnia, mianowany przez PiS, żeby było ciekawiej, do Trybunału Konstytucyjnego.
Ale oczywiście, znaczy łatwo zauważyć jedną rzecz. Te manifestacje, te protesty, które były w stanie, które opozycja ówczesna była w stanie zebrać, zgromadzić, tak naprawdę miały bardzo ograniczony charakter. To nie były w żadnym tego wypadku słowa gigantyczne, wielkie manifestacje, które mogłyby kogokolwiek obalić. To po pierwsze. A po drugie, tutaj musimy odcedzić retorykę i teatralność tych wypowiedzi od faktów. Fakty są takie, że co to znaczy, że jakaś władza jest legalna albo jest nielegalna? To znaczy to tyle, że jest respektowany system przyjmowania ustaw i ich zobowiązywania, a następnie, że rząd działa w drodze czy w ramach, w granicach tych przyjętych ustaw. Gdyby rząd Donalda Tuska przeprowadził zmiany, które na przykład zmianę prokuratora, załóżmy, ale w taki sposób, zgodnie z ustawą, to co powinien zrobić? Albo uzyskać zgodę obecnego prezydenta, albo mieć swojego prezydenta, który by się pod tym podpisał. Ja wtedy, ani ja, ani pan redaktor, ani nikt inny nie mógłby negować faktu, że pan na przykład Korneluk, albo jakiś inny pan jest prokuratorem. Ale ponieważ zrobił to tak, jak zrobił, ze złamaniem prawa i z obejściem i z udawaniem, że to jest właściwe powołanie, to mamy do czynienia właśnie ze złamaniem prawa. Podobnie jest z działaniem Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. No, gdyby ta Komisja do spraw Pegasusa, która działa, Komisja Śledcza, miała za sobą pozór legalności, to musiałoby to, że tak powiem, nie byłoby tej całej dyskusji, ale ponieważ mamy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, tyle, że nieopublikowane, które całkowicie odrzuca jej legalność, jak ja mogę uznawać, że ona działa w sposób legalny i właściwy, prawda? Kiedy mamy do czynienia znowu z naruszeniem prawa przez obecnie rządzących i to mówię nawet naruszeniem o tyle szokującym, że dokonanym wbrew tej instytucji, którą oni wcześniej zawsze uznawali. Czyli widać, że te wcześniejsze ogłoszenia były pozorowane. Ale wracając do początku naszej dyskusji, no jeśli się nic nie zmieni w trybie działania rządu, to rzeczywiście element uliczny jest elementem, którego można by nie wykluczać.
No właśnie, bo z tego jak słucham pana redaktora, naszym gościem Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy, no to wygląda jakaś spirala. W sensie, że jak się raz weszło w system pozaprawny i wykorzystywanie siły do zmian w państwie, to czy jest taka uliczka, żeby z tego wyjść w sposób prawny? Czy to się musi zgodzić kryterium ulicznym prędzej czy później, bo już z tej ścieżki Donald Tusk nie zdoła zejść, bo logika wypadków taka będzie.
Znaczy, oczywiście jest tak, że w tego typu układach bardzo trudno z tego, właśnie dlatego nie wchodzi się na tą ścieżkę, żeby nie mieć takich problemów. No, jak jest człowiek skonstruowany, że powinien przewidywać konsekwencje własnych czynów? Co by w przypadku konkretnym naszym oznaczało, że w momencie, gdy Donald Tusk obejmował władzę w grudniu 2023 roku, kiedy obejmował tę władzę, to od samego początku powinien powiedzieć tak. Do tej pory mówiliśmy o straszliwym reżimie kaczystowskim i tak dalej. Tak, tak, my dalej o tym mówimy, ale będziemy się trzymali reguł prawa i zgodnie z nimi będziemy działali. W związku z tym, że tak powiem, postępowałby, uznając te wcześniejsze instytucje, te zmiany, które zostały dokonane przez PiS, i zmieniałby je zgodnie z regułami prawa, czyli zmieniając ustawy, wprowadzając nowe ustawy, albo jeśli to nie byłoby możliwe, bo nie udałoby mu się porozumieć z prezydentem, bo prezydent ma prawo weta, albo to musiałby poczekać na zmianę prezydenta, a i zaspokoić się, że tak powiem, znacznie bardziej ograniczoną formą tych rozliczeń, o których mówił. Ale ponieważ Donald Tusk był niecierpliwy, a był niecierpliwy, bo sam wzbudził u swojego elektoratu oczekiwanie na nie dające się zrealizować w praktyce cele, a tym celem miało być to właśnie wielkie rozliczenie. Krótko mówiąc, nałgał jak pies podczas kampanii wyborczej, pobudził co bardziej oszalałych swoich zwolenników, że oni mu w to uwierzyli i teraz musiał im to dać. Ale żeby to dać, musiał złamać prawo. Jak musiał złamać prawo, to znalazł się w sytuacji, w której się znalazł, że poszedł już tak daleko, że teraz jest pytanie, jak można wrócić z tej drogi. No, z tej drogi można by wrócić na dwa sposoby. No, albo w ogóle, że tak powiem, wziąć za pysk przeciwników i użyć sił, nie wiem, policji, sił specjalnych, służb specjalnych i krótko mówiąc ogłosić, że najbliższe wybory to będą takie wybory, które będą tylko wtedy demokratyczne, kiedy wygra je Rafał Trzaskowski. A każdy inny kandydat, który się pojawi, to on jest niedemokratyczny, putinowski, rosyjski, służby specjalne i tak dalej, i tak dalej. No to jest jedna droga, tylko to jest droga prowadząca nas na ulicę, no bo zakładam, że jednak Polacy w swojej masie nie zostali do tego stopnia spacyfikowani i do tego stopnia im mózgi nie przemielono, że są w stanie odróżnić rzeczywiste albo mające pozory rzeczywistości zarzuty od właśnie tego, o czym mówimy, zarzutów sfingowanych, nieprawdziwych. I to jest jedna droga, czyli no, zamordyzm, a druga droga jest właśnie taka, że dokonuje się ta erupcja społeczna, wielki opór, na przykład kandydat niezależny, jaki on by nie był, w każdym razie kandydat nieplatformerski, wygrywa te wybory z dużym wsparciem, albo ludzie uważają, że dlatego nie wygrał, bo zostało to, mieliśmy do czynienia z oszustwem i wychodzą na ulicę i obalają ten system. W każdym przypadku to jest bardzo dla Polski niedobre i powinniśmy unikać tego typu rzeczy. No, ale Donald Tusk, jak mówię, on się stał zakładnikiem swoich własnych kłamstw i zakładnikiem rozbudzenia bardzo niezdrowych emocji u dużej części swojego elektoratu. Krótko mówiąc, duża część jego elektoratu naprawdę uwierzyła w to, że tutaj w latach 2015-2023 działy się jakieś straszliwe rzeczy. No to są ludzie, którzy są na przykład wierzyć w stanie w to, że w Polsce, że system prawny w Polsce polega na tym, że TSUE, czyli Sąd Unii Europejskiej, wydaje jakieś orzeczenie i to orzeczenie bezpośrednio działa w Polsce. No to znaczy, to jest poziom takiej, jakby powiedzieć, prawnej ciemnoty i ograniczeń, niestety wspieranej przez wielu profesorów, że ludzie to kupują i uważają, że skoro TSUE coś powiedziało, a polski Sejm tego nie wprowadził albo to nie obowiązuje, to znaczy, że to jest forma reżimu. Nie, to nie jest forma reżimu. Decyzje TSUE są wyłącznie orzeczeniami doradczymi i żeby one działały w danym państwie, państwo samo musi je wprowadzić. Czyli musi przejść przez drogę prawną.
Jeżeli Donald Tusk to już na koniec jest w takim korkociągu pozaprawnym, to czy pana zdaniem jeszcze kontroluje sytuację, czy już i te oczekiwania z jednej strony i praktyka rządzenia poza prawem z drugiej spowodowały, że już stracił kontrolę nad tym procesem, tylko może iść z nurtem, który go porwał?
No to jest oczywiście tak, że w Polsce, Polska to jest takie dziwne państwo, że nic się nie dzieje do końca. I to, co ja tutaj opisałem jako właśnie ten korkociąg, tą spiralę, to jest, myślę, że opis prawdziwy, ale z drugiej strony on się styka z nieustannym oporem materii. Opór materii jest taki, że nie wszyscy chcą uczestniczyć z Donaldem Tuskiem w tym procesie. To znaczy im niżej na tym szczeblu administracyjno-państwowym, tym opór jest większy. No bo jest Tusk, ma swoich ministrów, niektórych bardzo zagorzałych i takich, którzy są też ideologicznie zainteresowani tym projektem przemiany polskiej świadomości, jak pan Bodnar czy pani Nowacka, no ale potem już schodzimy coraz niżej, prawda? I na tym niższych szczeblach ludzie zaczynają się, dyrektorzy jakichś tam departamentów, albo ich zastępcy, albo tam kierownicy jakichś sekcji, no wiadomo, że tak działa, prawda, jest piramida władzy i niżej są urzędnicy niższej rangi, no i ci wszyscy niższej rangi się zaczynają w pewnym momencie łapać za głowę i mówiąc, no ja się muszę pod czymś podpisać, no bo tak to zwykle działa. A jak mam się pod tym podpisać? Przecież nie wiadomo, co będzie dalej. Za pół roku, za rok może nastąpić zmiana władzy. Ten mój podpis zostanie pod tym dokumentem. No a ja przecież dobrze wiem, że to oznacza narażenie siebie na potencjalne przecież zarzuty w momencie, kiedy dojdzie do, nastąpi zmiana władzy. I nagle zacznie się sprawdzanie, jak to możliwe, że tak daleko szło łamanie prawa. Więc to oznacza, że tak powiem, ten reżim w cudzysłowie Tuska grzęźnie ze względu na ten opór. Ja na to też, szczerze mówiąc, bardzo liczę. Na to, że w miarę czasu coraz, jakby to powiedzieć, mniej będzie chętnych do uczestniczenia w tej hucpie, którą Tusk organizuje. Organizuje niestety na użytek albo ze szkodą dla interesów polskiego państwa.
I o tym grzęźnięciu systemu czy reżimu Tuska mówił Paweł Lisicki, redaktor Naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.